Artyści. Audycja Małgorzaty Żerwe.
Halina Słojewska. Jest środa 28 listopada 2018 roku.
Pasja Haliny do działania, do sztuki, do teatru trwała do końca życia. I druga jej miłość, o której będę pamiętał, to ta niezwykłe rzeczywiście oddanie Haliny dla Zasłu.
W foyer Teatru Wybrzeże trwa wernisaż wystawy Halina Słojewska, portrety sceniczne, portrety prywatne. Właśnie mówi Jerzy Kiszkis, który znał Halinę Słojewską ponad 50 lat.
No i ta, nie wiem czy to ostatnia, czy może pierwsza miłość, ale rzeczywiście ten Marian Kołodziej.
A ja z Małgorzatą Abramowicz, która przyjaźniła się z Kołodziejami, a Haliną Słojewską opiekowała aż do jej śmierci, oglądamy wystawę.
Wczytuje się w niezbyt wyraźnie napisany przez Halinę życiorys. Nie wiedziałam, że jej ojciec był pocztowcem, a tutaj z tego się dowiedziałam. No i cóż, no, trochę mamy pana Mariana Kołodzieja, trudno, żeby o Halinie Słojewskiej bez Kołodzieja. To piękna para była, zawsze mnie wzruszali, kiedy byli razem, bo to takie drobne gesty, drobne słowa, drobne uśmiechy i było wszystko jasne, że po prostu świata bez siebie nie widzą i tworzą rzeczywiście niezwykły tandem.
Tak, to, zwłaszcza, że to nie był pierwszy związek ani jego, ani jej.
Elżbieta Getter, aktorka Teatru Wybrzeże.
Ale czasami ludzie się odnajdują gdzieś w jakichś nieprzewidzianych okolicznościach, po latach. I oni rzeczywiście no, wspaniale się uzupełniali. Wspaniale, ona była poświęcona jemu, on jej. Do końca tacy byli. Obiekt naszej zazdrości, jeżeli o to chodzi.
No ona po przejściach, on po przejściach, ale spotkali się i rzeczywiście to spotkanie musiało być takie trochę jak piorun z jasnego nieba, bo potem jakby całe to jest ich życie wspólne, no o tym świadczy, że trudno sobie ich osobno wyobrazić. Mamy tu jeszcze zdjęcia z Harmesz, tam gdzie jest wystawa pana Mariana, klisze pamięci, to koło Oświęcimia, tam gdzie pan Marian jest pochowany i tam gdzie za dwa dni będzie pochowana Halina. To są zdjęcia z ogródka japońskiego. Halina podlewa tu jakieś kwiatki, bo rzeczywiście po śmierci pana Mariana to ona się zaczęła opiekować. Zadbała o ten ogródek japoński, który jest w obrębie centrum świętego Maksymiliana Kolbego, gdzie jest wystawa. I tam też w tym ogródku japońskim wybudowała, stworzyła pomnik Maksymiliana Kolbego według projektu pana Mariana. On już tego nie zrealizował, ona doprowadziła do tego, że ten pomnik tam jest.
To jej chyba pomagało przetrwać tę potworną pustkę.
Ja myślę, że tak, że te 9 lat po odejściu pana Mariana, bo tyle to trwało, to była dla niej no, strasznie trudny czas. Z jednej strony ona kochała życie, kochała Kaszuby, kochała teatr, ZASP, ale z drugiej strony myślę, że ten brak Kołodzieja to było takie wręcz fizyczne odczucie bólu, pustki bólu. Strasznie ciężko jej się było rozstać z mieszkaniem, ale w pewnym momencie no, nie było wyjścia. Halina no, już wymagała opieki. Strasznie do tego mieszkania tęskniła. Trochę mam wyrzut sumienia, że przyczyniłam się do tego, że w tym mieszkaniu nie było, ale ona nie mogła pogodzić się ze swoją słabością. Zawsze była taką osobą bardzo silną. A tutaj nagle musiała się zdać na pomoc innych, to też ją bolało. Potem ostatnie miesiące nie wstawała z łóżka, ale jak się mówiło o teatrze i o zaspie, to ożywała.
50 lat. No niby dużo, jednak nie aż tak bardzo.
Okazuje się tak, zwłaszcza kiedy oglądamy się za siebie. Gdybyśmy patrzyli przed na to, co nas czeka za 50 lat, to wydaje się, że to jest epoka, że to jest kosmos. A kiedy się już przeżyło, to rzeczywiście to mgnienie. Jak to Staw w jednym z wierszy swoich pisze, kończy taką puentą, bardzo mi się ona podoba, takim zadziwieniem. A więc to już było życie. Było i tak, i owak. I to już było życie właśnie. I tak mija. Także rzeczywiście no, taka okazja jak ta dzisiaj, przy której się spotykamy, nastraja do takich refleksji o przemijaniu, o odchodzeniu. No poza tym listopad też ma to do siebie, że się bardziej zastanawiamy, jak to życie ucieka przez palce czasami. Niełatwo o Halinie mówić, bo ona dla mnie zawsze była taką osobą nie do końca jednoznaczną. Znaczy, dużo mógłbym powiedzieć o Halinie, o wspaniałych jej rzeczach, w których uczestniczyła, w których wspólnie uczestniczyliśmy. A jednocześnie takie zawsze była pewnego rodzaju taką zagadką dla mnie, że tak nie do końca ją umiałem rozgryźć.
Znaczy ona bardzo chroniła swoją prywatność i to jest absolutnie zrozumiałe.
Marzena Nieczuja-Urbańska, aktorka Teatru Wybrzeże.
Ona to chroniła, bo ona miała taki rodzaj azylu, takiego wewnętrznego też. I ja myślę, że to dawało też jej siłę, żeby się na przykład nie przejmować, nie wiem, że gra mniej niż grała. Bo ona też jakby rozumiała pewne procesy. Aktor się starzeje na oczach widowni, w związku z tym też ma mniej tych zadań takich teatralnych. Natomiast ona... Ten azyl jej, myślę, że dla niej był tak bardzo ważny, że nie miała chyba potrzeby jakiejś strasznie się dzielenia. Tak była skonstruowana.
Absolutnie tak. Ja, mimo że podeszłam do niej naprawdę bardzo blisko w ciągu tych 9 lat, ja się boję słowa, że się z nią zaprzyjaźniłam. To nie była taka relacja. To była relacja znacznie trudniejsza i ja nie umiem jej zdefiniować. Halina była taką osobą, która niechętnie przyjmowała pomoc. Ode mnie tę pomoc przyjmowała, więc jakby traktowała mnie też trochę inaczej. Miałam to poczucie, dlatego nie umiałam jej zostawić. To był taki obowiązek, który gdzieś tam we mnie narastał. Miałam świadomość tego od samego początku, że jak już podejdę do Haliny na tyle blisko, to ja będę przy niej do końca. Tak się stało.
Była miękka w sprawach codziennych, zwykłych takich, dowcipna, natomiast była nieubłagana w sprawach zasadniczych i była taka chyba całe życie. W każdym razie ta część jej życia, którą ja znałam. To taka była, to się bardzo wyraźnie właśnie objawiło w czasach Solidarności, kiedy wdała się w działalność od razu całą sobą, można powiedzieć, całą energię. Robiła rzeczy rozmaite, zbierała jakieś ubrania, coś prała, coś przyszywała, żeby to rozdać ludziom. Potem już przestała się zajmować takimi właśnie sprawami, zaczęła organizować, bo miała dobry instynkt organizatora. I była szefową grupki aktorów, którzy też wdali się w tę działalność.
To bardzo ważny moment w życiu Haliny i naszym wspólnym, co nas też zbliżyło bardzo do siebie, to właśnie ta Solidarność 80. roku, a potem stan wojenny, kiedyśmy podejmowali wiele różnych działań, takich no, na granicy ryzyka, wiedząc, że to jest zabawa niebezpieczna. Rzeczywiście w naszym wypadku ponieśliśmy je, kiedy 13 grudnia 81 zapukało do nas 6 panów. Ta Solidarność dla Haliny znaczyła no, coś znacznie więcej niż tylko piękne słowo i te emocje, które towarzyszyły nam pod bramą stoczni, te wszystkie uniesienia i te wielkie nadzieje, ale to, co może było najtrudniejszym już, gotowość niesienia i to rzeczywiście ona tu się wznosiła na bardzo wysoki poziom człowieczeństwa, ofiarności, tego, co Solidarność znaczy.
I brała udział potem w koncertach na stoczni i w strajku w 80. roku i w 88. w mszach za ojczyznę w kościele świętego Mikołaja, w wielu teatrach takich, które się robiło po domach w tygodniach kultury chrześcijańskiej. Bardzo była oddana sprawie, idei. I myślę, że taka była do końca, bo ona była członkinią Stowarzyszenia Godność. Widocznie uważała, że to, cośmy uzyskali już w 89 roku, że to jeszcze nie wszystko, że powinniśmy jeszcze więcej, jeszcze bardziej pracować chyba nad sobą, skoro ta nazwa godność wydała jej się bardzo adekwatna do tego, co ona by chciała, bardzo bliska.
Zaczynałem jeszcze doceniać ten swój zawód, który w wielu wypadkach dostarczał mi bardzo wiele wątpliwości, czy to jest to, ale takie właśnie sytuacje pozwalały mi jakoś bardziej uwierzyć w sens tego. Poprzez konfrontację z przeżyciami ludzi, z taką akceptacją, co więcej, z takim swego rodzaju budowaniem wspólnoty. To było niesłychanie ważne w tej atmosferze zagrożenia zewnętrznego, tej słabnącej nadziei, czasami bez nadziei, wobec tej agresywnej, nachalnej propagandy. Budowanie tego, co najważniejsze, co między ludźmi życzliwości, poczucia wspólnoty. Co się stało? Też się tak zastanawiam i się dziwię. Właściwie nie mogę się przestać dziwić, że można było tak wiele rzeczy zniszczyć. To, co wydawało się naszym takim trwałym osiągnięciem, chlubą, naszą dumą, że tak niewiele brakuje, że to jest tak cienka nić oddzielająca nas od takiej zapaści raptem. Dziwię się, nie wiem, ale nadziei nie tracę, że to nie jest wieczne.
Dni temu obchodziliśmy stulecie zaspu. Odbyła się uroczystość w ratuszu na Korzennej. Nie było żadnego dyrektora teatru. Nie było nikogo od wojewody. Nie było prawie nikogo z obecnie pracujących aktorów. Taka jest sytuacja w kulturze, w traktowaniu kultury. Dzisiaj.
Naszą panią profesor od prozy, grozy, jak to myśmy zwykli mówić. Kiedy? To było w studium aktorskim przy Teatrze Wybrzeże, jak myśmy się śmiały z Danusią Stenką przy zakładówka Teatru Wybrzeże, czyli taka szkoła na wzór szkół Osterwy. Zajęcia bardzo ważne. Znakomite. Można się było wiele na nich nauczyć, dlatego że dla mnie to fenomen. Ja teraz po latach się sama trochę param pedagogiką, to doceniam to i patrzę tym bardziej z podziwem, że jak można nauczyć kogoś w tym fachu, czyli w aktorstwie, nie pokazując i nie robiąc za niego. Tak podprowadzić młodego człowieka, żeby on sam doszedł do tego, o co chodzi. I to było niesamowite. To taka intuicja po prostu pedagogiczna.
Kiedy ją poznałam, a to było naprawdę wiele lat temu, ja miałam 17 lat, ona mnie przygotowywała do ogólnopolskiego konkursu recytatorskiego. Trochę się jej bałam, co było chyba zrozumiałe, bo ona wtedy była jakby u szczytu swojej kariery, ale potem jakby przekonałam się, że te spotkania nie bolą, że ona rzeczywiście ma w sobie taką umiejętność delikatnego traktowania takich delikwentów jak ja. No przecież ja nic nie umiałam. I ona mnie nauczyła jednej rzeczy, którą pamiętam do dziś. Nie panowałam nad ciałem. Machałam rękami i ona nie wiem gdzie wtedy znalazła, a o ile dobrze pamiętam, to była jakaś butelka po piwie chyba. I kazała mi trzymać tę butelkę i z tą butelką mówić ten tekst. Ja nie opanowuję tego machania rękami dalej, ale ja o tym wiem.
Było życie teatru bardzo ważne, ale też miała swoje życie, czyli na przykład życie Mariannem Kołodziejem. Jego pracą, jego twórczością, potem po jego śmierci, właściwie to ją trzymało przy życiu, kiedy organizowała kolejne wystawy. ja osobiście sobie poczytuję za wielki, wielki zaszczyt, że w Teatrze Wybrzeże jeszcze miałam okazję spotkać fantastycznych właśnie takich ludzi z tego innego teatru niż w tej chwili. Z tego teatru Gwiazdorskiego, z takiego teatru, gdzie na przykład detal scenograficzny Kołodzieja był ważniejszy niż cokolwiek. Taki teatr, który właściwie gdzieś odszedł. Ja myślę, że on się znowu gdzieś tam skrzesi, bo to tak jest, bo to falami. Nie mamy dekoracji, a potem znowu mamy jej dużo. I to jest piękne, bo jest żywy, bo robią to żywi ludzie. A ta sztuka aktorska jest tak bardzo nieuchwytna. Tak siedzimy tutaj wśród tych zdjęć Haliny. Ja wiele pamiętam z tych sztuk, w których ona grała. Wiele pamiętam już zdjęć samych, które są w teatrze, które przewijały się, nie wiem, przez ręce, na korytarzach. Ale jak patrzę tak na tę Halinę tutaj, to jakby ona była tu. Ja nie mam takiego poczucia, cały czas nie mogę się przyzwyczaić do tego, że ona umarła i że jej nie będzie. Bo na przykład jej głos ja cały czas słyszę. To jest tak, jak słyszę głos Jasi Bogackiej, tak. Bo to są takie głosy, które gdzieś zostają w pamięci.
Halina była bezkonfliktowa w pracy. Nie pamiętam żadnej sytuacji z nią nieprzyjemnej takiej, gdzie ona by, nie wiem, czegoś domagała się, coś krytykowała, coś była niechętna czemuś. Ona była bardzo koleżeńska, bardzo dobrze układała się z nią praca. Między innymi bym być może zawdzięczała to swojemu poczuciu humoru, bo rozładowywała różne sytuacje drobnymi powiedzonkami, dowcipnymi, zabawnymi. Pamiętam ją jako bardzo dobrą koleżankę.
Uwielbiałam tę Halinę, dlatego że ona była takim człowiekiem, który... Ja nigdy nie słyszałam od niej takiego zdania, które często słyszę w teatrze i które mnie naprawdę denerwuje. Śmieszy mnie, jak ludzie mówią, że będą wszystko przekraczać, jakieś granice. Te granice już były przekroczone dawno temu. Co chwilę ktoś przekracza jakieś granice, coś kombinuje. Ale ja nigdy nie słyszałam od niej takiego zdania, że kiedyś to był teatr, a teraz to straszne. Nigdy nie słyszałam. To świadczy o takiej pewnej młodości. O takim młodym oku, o którym pisał Jean-Louis Parent. Są ludzie, którzy są młodzi, mają spojrzenie starca i są ludzie starzy, którzy mają spojrzenie młodego człowieka. I ona miała to zachwyconego, on nawet użył takiego sformułowania, dziecka zachwyconego światem. I moim zdaniem Halina była właśnie z tych ludzi zachwyconych światem.
Ktoś powiedział, że ona była otwarta na to, co się współcześnie w teatrze dzieje. No ja tak do końca nie jestem przekonana, bo ja się spotkałam z jej taką bardzo ostrą krytyką tego. Jej się nie podoba sposób, jaki w tej chwili są kształceni aktorzy. Jej się nie podoba sposób mówienia ze sceny. Ona była bardzo wrażliwa na słowo, staranność jego mówienia, na dykcję, na te wszystkie rzeczy, które no, aktor powinien mieć. I ja tutaj trochę się z nią zgadzam, nie wiem, może przez to, że mnie tych wierszyków uczyła przed laty, że jeżeli aktor nawet ma zagrać, że źle mówi, to powinien to zagrać, a nie mówić byle jak, po prostu.
Tego mi troszkę też żal, że umiera takie pokolenie ludzi mówiących pięknie po polsku, z piękną dykcją, z pięknym głosem i starają się, żeby to słowo było prawidłowo położone, ale nie robią tego sztucznie, tylko to po prostu mają w sobie, taką klasę, kulturę. Tego mi trochę żal.
Ja nie chciałabym opowiadać o Halinie aktorce, chociaż jestem historykiem teatru, ale jakby no, te 9 lat trochę mi przysłoniły Halinę aktorkę. Ja poznałam Halinę człowieka. To było równie fascynujące jak oglądanie jej na scenie. Zresztą nie wszystkie jej role znam, nie wszystkie pamiętam. Rollinsonowa to jest ta rola, która mocno utkwiła w pamięci.
Dziady.
Dziady Macieja Prusa. No i pamiętam ostatnią jej rolę. A już kiedy byłam na emeryturze, Krzysztof Babicki, Teatr Wybrzeże, jakby wrócili do tekstu Tragedii o Bogaczu i Łazarzu. I Halina zagrała tam tę samą rolę, którą grała w 1968 roku. U Mińca też Kołodzieja, bo jeden i drugi spektakl scenograficznie ubrał Marian Kołodziej. I w 68 i później Halina zagrała Śmierć. A mnie to tak strasznie uderzyło, kiedy w kościele świętego Jana odbyła się ta msza pożegnalna i ja cały czas miałam w oczach Halinę jako Śmierć, dokładnie w tym samym pomieszczeniu, bo przecież Tragedia o Bogaczu i Łazarzu w tej drugiej wersji była grana właśnie w kościele świętego Jana.
Przepraszam, chciałam Was zagadać i zapytać, a gdzie są koledzy i koleżanki z teatru?
Pyta profesor Ewa Nawrocka.
Mówisz o tych, co pracują tutaj
w tym teatrze.
Dzisiaj.
Byłam na tej, zresztą też byłaś na tej uroczystości Zaspowskiej. No i też stwierdziłam, że raczej bardzo leciwi. Zresztą byłam uszczęśliwiona, bo zobaczyłam aktorów, których pamiętam młodych, kiedy ja byłam młoda, o których też pisałam. I potem jeszcze się pytałam, no ale gdzie są młodsi, czy w ogóle należą do Zaspu? No, odpowiedź padała, że nie, że ich to nie interesuje. Kiedy ma się takie dzieje stuletnie i takich wspaniałych poprzedników, nazwiska aktorów, no najwyższej klasy, z najwyższej półki. Znaczy mi się wydaje, że to ja bym była zaszczycona i szczęśliwa, że należę do takiego zespołu, że jakaś jest taka ciągłość. I ja jestem jakimś malutkim ogniwkiem tej historii, prawda?
Ta sekwencja, którą Ewa poświęciła Zaspowi, to też jest Halina Słowiecka-Kołodziej, bo przecież gdański Zasp to właśnie ona.
Byłam zaskoczona z przeglądnięcia tej kroniki, że grała mniej niż bym się spodziewała, że grała i że grała role drugo- i trzecioplanowe, a bardzo bym się spodziewała, że pierwszoplanowe. Więc też się zastanawiałam, dlaczego, czym to można wytłumaczyć. Chociaż myślę, że ona z tego powodu, no nie wiem zresztą, może niespecjalnie bolała, może bolała. Miała zresztą inne też takie zajęcia, w których się realizowała, ale też w każdym teatrze tak bywa, że dyrektorzy, reżyserzy, dyrektorzy mają swoje grono aktorów, których obsadzają i to czasem już obsadzają bez opamiętania, bym powiedziała, sztuka w sztukę, rola w rolę, a ona nie była pupilką. Ona nie była.
Chociaż z drugiej strony wydawać by się mogło, że miała takie możliwości, bo w końcu no więc Marian Kołodziej był najważniejszym scenografem w tym teatrze.
Też, co oni
i wyraźnie nie tak, faworyzował.
Ale ona też, to też o niej świadczy, o jej charakterze, o jej klasie. I ona tego nie wykorzystywała, tak, że jej mąż...
Godność.
Tak, no godność też, tak.
Prawy, dobry człowiek i taka była, starała się być zawsze sprawiedliwa. Miała olbrzymią klasę i kulturę. To po prostu.
Wykorzystywała czasami techniki aktorskie do tego, żeby załatwić to, co chciała załatwić. Ja to też wiedziałam, więc jakby ta gra była taka trochę podwójna. Ona była aktorką zawodową, więc tutaj jakby nie miałam szans w ogóle. Czasami potrafiła być nawet bardzo ostra. Nawet bardzo ostra, nawet do bólu ostra. Ale za chwilę jej to jakby mijało i potrafiła tak pięknie poprowadzić dalej jakby relacje, że się jej wybaczało, że jakby się rozumiało jakby sytuację i całą tą trudność, złożoność tej sytuacji. Że nie, to nie była łatwa osoba, ale miała, jejku, może nawet takie osoby, które nie są łatwe, są ciekawsze.
Tak, owszem, owszem. Przy tym bardzo kobieca. My ją pamiętamy właściwie całe życie z tą samą fryzurą, prawda? Kiedyś blond, potem siwą.
Takie fioletowe.
Fioletowe miała przez moment, ale była taka chwila, że ona obcięła włosy na krótko. I nawet wrzuciła jakiś kolor. Ale popatrzyła na siebie w lustrze, powiedziała nie, i natychmiast zaczęła zapuszczać. To był jeden epizod taki, że chciała coś odmienić w swoim wyglądzie, w tym nieustannie zawsze takim samym i stwierdziła, że to nie ona.
Tak, peruki to na scenę.
Tak, tak.
Halina była kobietą piękną i niepiękną. Bo ona nie ma takiej, nie miała takiej klasycznej urody, jak się mówi, nie wiem, że o, jakaś liczna dziewczyna. Nie, nie, to z tą urodą też był kłopot. Ona potrafiła być przepiękna, potrafiła być zupełnie niepiękna. Chociaż oczywiście jak była młoda, to wiadomo, te rysy są łagodniejsze i jakby twarz, no taka bardzo charakterystyczna i chyba do rozpoznania od tych najmłodszych lat. Pani profesor Ewa Nawrocka mówiła o tym, że zauważyła, że ona tak tych głównych ról za dużo nie miała, a ona była zafascynowana teatrem i to jej jakby nie bolało, bo wydaje się, że aktor jakby dąży do tego, żeby grać te najważniejsze. Nie wiem, jakoś się potrafiła z tym cudownie pogodzić, albo nie.
Nie albo wiem. Nie dać po sobie poznać.
Albo nie dać po sobie poznać, dokładnie. W każdym razie fascynacja teatrem to było coś niesamowitego. To też było coś takiego, co ją ożywiało do ostatnich dni. A co tam słychać w teatrze? I od razu nie, żadne rozmowy o zdrowiu, żadne rozmowy o jakimś tam, a co ci dolega, a co jadłaś, to było nieistotne. Co tam w teatrze?
Natomiast ja naprawdę poczytuję sobie za wielki, wielki zaszczyt to, że ja z nią trochę porozmawiałam w życiu i trochę się pośmiałyśmy razem. I nie mogę się przyzwyczaić do tego, że fizycznie jej nie ma.
Dziwny to dla mnie czas też, bo ja już tak się trochę przyzwyczaiłam do tego, że Halina gdzieś tam czekała, że gdzieś do niej szłam i coś tam próbowałam pomóc, bo ona nie zawsze sobie dawała pomagać.
Bo to rzeczywiście po odejściu Kołodzieja to było takie wyraźne tąpnięcie. Chyba jej bardzo trudno było to przeżyć. Taką snującą się samą, coraz bardziej słabnącą, coraz chudszą, bo ona biedna, ona chyba nie dożywiała się jeszcze. Bo coraz mniej było tego ciała słabnącego, tylko te oczy i gdzieś ten duch, no i widać było, że ta tęsknota ogromna i ten ból, który ją spala. To tak jak powiedziała nasza wspólna znajoma, ta pani Irena Byrska, po śmierci właśnie swego męża Tadeusza, że czuje się tak jak po amputacji połowy ciała i myślę, że to takie odczucie towarzyszyło też Halinie na pewno po podejściu Mariana. To było dla niej bardzo ciężkie i pewno no, tak jakoś ją przyspieszyło to jej odejście.
O Kołodzieju nie mówiła za dużo, ale pytała o harmenże, pytała jak tam się dzieje i zawsze mówiła, że strasznie tęskni za harmenżami. Także tak jak powiedziałam, no w sobotę tam pojedzie. No i tak się zamknie to koło.
Halinę Słojewską, aktorkę zmarłą 1 listopada, wspominali Małgorzata Abramowicz, Elżbieta Getel, Jerzy Kiszkis, Ewa Nawrocka i Marzena Nieczuja-Urbańska. Audycję zrealizował Tomek Cybula.
Była to audycja z cyklu Artyści Małgorzaty Żerwe. Radio Gdańsk 2018.